Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam Państwa serdecznie w rozmowie politycznej w Radio Łódź Państwa i moim gościem jest Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie, panie ministrze. Publiczna, opinia publiczna zainteresowana jest w Polsce tym, co dzieje się wokół sprawy, o której mówi Roman Giertych, o której mówi senator Krzysztof Brejza, o inwigilacji zdaniem tych polityków ich samych, czy tego adwokata i tego polityka za pomocą systemu Pegasus. Jak wiemy z oświadczenia ministra, czy rzecznika ministra, koordynatora służb specjalnych, jak czytamy w tym stanowisku, działania polskich służb prowadzone są zgodnie z polskim prawem, pod kontrolą sądu. Natomiast nie odnosił się rzecznik bezpośrednio do tych odniesień, do tych rewelacji. W jaki sposób pan patrzy na to, co dzieje się w przestrzeni publicznej? Roman Giertych twierdzi, że dysponuje oświadczeniami sądu, stanowiskami sądów, z których wynika, że CBA w ogóle nie mogło prowadzić względem niego żadnych działań, bo on przecież pracował w sektorze prywatnym.
No, tak już bywa, że osoby bez względu na to, czy pracują w sektorze prywatnym czy publicznym, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, w tym przypadku przestępstwa korupcyjnego, no to może oczywiście Centralne Biuro Antykorupcyjne podjąć przypisane sobie prawnie, czyli na podstawie i w granicach prawa, działania operacyjne wobec takiej osoby. Ten zarzut wydaje się absolutnie kuriozalny. Natomiast ja opieram się wyłącznie też na słowach Stanisława Żaryna, rzecznika ministra koordynatora służb. Tutaj żadnej wiedzy tajemnej nie posiadam. Nie wiem, czy były, czy nie były jakiekolwiek działania podejmowane. Jestem natomiast przekonany, że Centralne Biuro Antykorupcyjne działa zgodnie z polską...
Mamy stanowisko Donalda Tuska, który twierdzi, że w tej sprawie powinna zostać powołana komisja śledcza. Nawoływał, namawiał do tego Pawła Kukiza. Paweł Kukiz w odpowiedzi mówi, że chętnie poparłby takie rozwiązanie pod warunkiem, że Platforma Obywatelska poprze powołanie komisji śledczej w sprawie marszałka Tomasza Grodzkiego. Sprawa marszałka Tomasza Grodzkiego nie może być w tej chwili rozwiązana przez organa ścigania, przez służby państwa polskiego, ponieważ jest blokowana przez Senat, przez Kancelarię Senatu, a ustawa o komisji śledczej mówi wprost, że powołuje się tego rodzaju komisję, jeśli organa państwa nie są w stanie poradzić sobie z jakąś konkretną sprawą. Ze sprawą Tomasza Grodzkiego najwyraźniej nie są w stanie sobie poradzić.
Problem, który jest w przypadku sprawy Tomasza Grodzkiego, polega na tym, że pan marszałek Grodzki nie rezygnuje z immunitetu, a izba, którą kieruje i większość senatorów, no nie pozwala na to, aby uchylić immunitet Tomaszowi Grodzkiemu, co no de facto paraliżuje to postępowanie, ponieważ nie może ono się ruszyć dalej z racji na chęć, jak my nie mam postawienia zarzutów panu marszałkowi Grodzkiemu. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o komisję śledczą, no to tutaj pan redaktor mnie uprzedził i odpowiedział na to pytanie. Komisja śledcza powołuje się wówczas, kiedy organy władzy publicznej nie realizują w sposób właściwy swojej roli, swojej funkcji, jeśli postępowanie nie daje właściwego rezultatu, nie wyjaśnia sprawy. No klinicznym tego przykładem była komisja śledcza, której byłem członkiem, czyli komisja śledcza do spraw Amber Gold. Wówczas no, ewidentnie organy władzy publicznej zawiodły, czy to prokuratura, czy służby specjalne, czy też szereg innych organów administracji centralnej, które nie dały odpowiedzi, a ich zachowanie wobec piramidy finansowej, czy też tego przemysłu lotniczego, który krył się za Marcinem i Katarzyną P., no wskazywały wręcz na pomoc i wsparcie, no chociażby no kuriozalne zachowanie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które w trybie ekspresowym
panie ministrze, powołując się też na pańskie doświadczenia z jednej strony w komisji śledczej, z drugiej strony na pańskie wykształcenie prawnicze, załóżmy, że jest tak, jak twierdzą z jednej strony pan Roman Giertych czy pan Krzysztof Brejza, czyli że prowadzone były działania operacyjne wycelowane w te osoby. I z drugiej strony załóżmy, że również prawdę mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych i że były prowadzone działania zgodne z prawem pod kontrolą sądu, pod kontrolą prokuratury, co oznacza perspektywa powołania komisji śledczej, jeśli miały miejsce jakieś śledztwa, jeśli toczą się jakieś śledztwa, w których mogą występować te osoby. Pan ma tego rodzaju doświadczenia. Czy można prowadzić jednocześnie skuteczne śledztwo przeciwko, czy w którym pojawiają się osoby zainteresowane politycznie również rozwojem samego śledztwa i komisję śledczą, w której aktywnie biorą udział politycy ich ugrupowań bądź ich środowisk politycznych?
My w tej sprawie bardzo mało wiemy i to jest rzecz naturalna. To znaczy postępowanie przygotowawcze, które może się toczyć, tutaj czysto teoretycznie, abstrahując od tego konkretnego przypadku tych dwóch polityków, jest postępowaniem z gruntu rzeczy niejawnym i stąd w każdej tego typu sytuacji nie znamy okoliczności i ten zarzut, który jest podstawą do twierdzeń o konieczności powołania komisji śledczej, wydaje się z gruntu rzeczy bardzo niepoważny i nieadekwatny. To znaczy ja nie widzę tutaj jakichkolwiek nieprawidłowości. To znaczy nieprawidłowością byłoby, gdyby nie toczyło się postępowania. Natomiast my nie wiemy, czy to postępowanie się toczy, czy się nie toczy, ponieważ na tym etapie żadne postępowanie nie jest informowane. To znaczy prokuratura czy policja najczęściej, osoby wobec których toczy się postępowanie, informują na samym końcu w momencie postawienia zarzutów bądź wcześniej, kiedy przesłuchują w charakterze podejrzanego daną osobę. Ja tutaj nie widzę żadnych nieprawidłowości. Jeśli w sposób właściwy, to znaczy pod kontrolą, bo ta rola sądu w przypadku stosowania metod operacyjnych polegających na założeniu podsłuchu jest wykonywana, to wówczas nie ma w żaden sposób, bym powiedział, nadużycia. To sąd decyduje, nie prokurator, nie funkcjonariusz policji czy funkcjonariusz innej wyspecjalizowanej służby specjalnej, tylko oni wnioskują do sądu o możliwość zastosowania i decyzją w drodze postanowienia sąd bądź pozwala, bądź wydaje postanowienie, odpowie zastosowania tego ośrodka operacyjnego z racji na nieadekwatność wobec danej sprawy. Więc zakładam, że sąd, jeśli zdecydował się w jakiejkolwiek sprawie przychylić do wniosku, czy to prokuratury, czy policji, czy wyspecjalizowanej służby specjalnej na zastosowanie takiego środka operacyjnego, to były uwiarygodnione podstawy do zastosowania takiego środka i były podyktowane dobrem toczącego się postępowania. I podejrzewam, że sąd taką decyzję musiał mieć w sposób wiarygodny i ugruntowany, zebrany.
Panie ministrze, zmieniając temat, jak wygląda w tej chwili i wracając do spraw związanych, czy przechodząc do spraw związanych z polskim szkolnictwem, jak wygląda w tej chwili ta kolejna fala pandemii? Mamy w tej chwili czas, w którym odbywają się w szkołach, czy nie odbywają się w szkołach zajęcia. Jak wygląda perspektywa powrotu do szkół i czy możemy liczyć na powrót w tym trybie stacjonarnym, bo mamy również informacje o rozpoczęciu kolejnej fali koronawirusa w jego następnej odsłonie i w jego następnej mutacji.
W chwili obecnej w 100% mogę potwierdzić, że 10 stycznia dzieci i młodzież wracają w tryb w pełni stacjonarny do szkół. Nie widzę jakichkolwiek przesłanek, aby nie wracać. Ten model, który obowiązywał od 1 września do 20 grudnia, gdzie w sytuacji wystąpienia ogniska covidowego w szkole bądź przechodzono w tryb hybrydowy w sytuacji, gdy to ognisko było małe, tak aby ta młodzież, która miała kontakt z osobą zainfekowaną, przechodziła w tryb zdalny, natomiast ta młodzież, która nie miała kontaktu z osobą zainfekowaną, dalej w sposób stacjonarny uczestniczyła w zajęciach lekcyjnych. Natomiast w mniejszych szkołach, czy też przy dużych ogniskach, które były w szkołach, cała szkoła za zgodą jednostki sanitarno-epidemiologicznej przechodziła w tryb zdalny i ten model się sprawdzał. My obserwowaliśmy i te dane są publikowane codziennie przez Ministerstwo Edukacji w mediach społecznościowych czy na stronie internetowej ministerstwa, jak wygląda sytuacja frekwencyjna w szkołach i my obserwowaliśmy, bo szkoła to jest taka, bym powiedział, dosyć wiarygodna próbka sytuacji społecznej, pandemicznej w całym kraju. My obserwowaliśmy, że ten pik, te najwyższe liczby zachorowań no, miały miejsce w końcówce listopada, a w grudniu już notowaliśmy znaczący wzrost frekwencji, znaczący wzrost szkół, które w pełni stacjonarnie funkcjonowały. Zatem no, nie widzimy żadnych przesłanek, aby od 10 stycznia nie wrócić do zajęć w pełni stacjonarnych. W tej chwili mamy dodatkowe 6 dni nauki zdalnej dla wszystkich. 3 były przed świętami Bożego Narodzenia i teraz w przyszłym tygodniu te 3 dni poprzedzające święto Trzech Króli, które przypada 6 stycznia, będzie w trybie również zdalnym.
Panie ministrze, i ostatnie pytanie również dotyczące polskich szkół. Jak wygląda kwestia szczepień wśród nauczycieli? Czy są jakieś plany dotyczące wprowadzenia obowiązku szczepienia dla osób wykonujących ten zawód?
My nie jesteśmy zwolennikami przymusów szczepień. Nauczyciele to jest ta grupa zawodowa, która bardzo ochoczo skorzystała z rządowego programu szczepień na początku tego roku, czyli w marcu i kwietniu. Wówczas ponad 70% nauczycieli skorzystało z tej możliwości zaszczepienia się. Dodatkowe osoby były szczepione w późniejszych miesiącach. Zatem wśród nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty mamy ponad 80% osób zaszczepionych. Ja znam szkoły, które mają i po 100% i nauczycieli, i uczniów zaszczepionych. I te szkoły w żaden sposób nie były dotknięte do tej pory pandemią, to znaczy od 1 września do 20 grudnia całkowicie w sposób stacjonarny funkcjonowały, dzięki temu, że nauczyciele i uczniowie byli zaszczepieni. Od grudnia istnieje możliwość szczepienia dzieci już od 5 roku życia wzwyż, zatem no, tylko i wyłącznie możemy zachęcać. Nauczyciele, tak jak i lekarze i farmaceuci, to są te 3 grupy zawodowe, które najchętniej się szczepią. To wynika, bym powiedział, z świadomości, z wiedzy. Jesteśmy na wojnie z niewidzialnym przeciwnikiem, z wirusem i w tej chwili jedyną bronią, którą dysponujemy w tej nierównej walce, są szczepienia. I nauczyciele są świadomymi ludźmi, przekazują również tą wiedzę przecież podczas lekcji biologii czy godzin wychowawczych, tą wiedzę, że no od 200 lat ludzkość wyeliminowała wiele ciężkich chorób, które trawiły nas przez wieki dzięki masowym szczepieniom.
Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, panie ministrze, dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję. Pozdrawiam, szczęśliwego nowego roku.